Off Radio Kraków.
Disco Santa Barbara właśnie wybrzmiało na antenie Off Radia Kraków, a z nami w studiu wirtualnie pojawili się Łukasz i Szczepan Pospieszalscy. Cześć chłopaki.
Cześć, witamy serdecznie.
Cześć, witamy.
Santa Barbara, na którą długo czekała Eta Hawks, zanim powróci ta oto
ja
Santa Barbara.
Ja dzisiaj przytaczałam tę historię, że my jesteśmy już nierozerwalnie Off Radio Kraków i Santa Barbara połączeni takim wydarzeniem, że na urodzinach piątych Off Radio Kraków, 2019 rok, to jeszcze było przed pandemią, zagrali właśnie.
Nasz ostatni koncert przed pandemią. No,
to był styczeń w sumie. To był styczeń.
O, tak, to ja już też, zaraz wybuchło.
Tak, ja też pamiętam, że przyjechaliście do Krakowa w takich odświętnych ubraniach, chyba z innego koncertu, wtedy jadąc z Wrocławia chyba. Tak, taka była historia. Jak wspominacie ten koncert, ostatni koncert Santa Barbary?
Oj, bardzo fajnie.
Super.
Szczególnie, że był w wyjątkowych okolicznościach.
Słuchajcie, symultanicznie. To może po kolei. Tak, może Łukasz najpierw, a potem Szczepan swoje wspomnienia na temat koncertu.
Dobrze, to było dla nas świetne wydarzenie, przede wszystkim dlatego, że graliśmy go przede wszystkim dla was, dla Off Radia, poza tym było to w klubie, z którym mieliśmy właściwie z hotelem Forum. Ja miałem dużo wspomnień jako jeszcze student lata temu w Krakowie, gdzie się przychodziło i zawsze marzyłem o tym, żeby gdzieś tam wystąpić. Akurat się wszystko tak złożyło z tym koncertem wtedy, że mieliśmy okazję dla was zagrać i było to dla nas bardzo, bardzo fajne i miłe wydarzenie.
No i słuchajcie, no my, jak udostępnialiście zapowiedź tego dzisiejszego naszej rozmowy na antenie Off Radia Kraków, to pisaliście, że idziecie na wywiadówkę, co być może było sprowokowane tym, że ja napisałam, że będziemy was przepytywać, bo faktycznie, jakby skoro dochodzimy do momentu ostatniego koncertu, no to muszę zapytać, co się wydarzyło potem, gdzie wy byliście przez te wszystkie lata. Ja ostatnio, ja nie wiem, już mówiłam Martynie, że to jest jakaś kosmiczna energia chyba, która przepływa między zjawiskami, bo ja sobie ostatnio o was przypomniałam i nawet weszłam na wasze sociale, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje, czy może po prostu ja was straciłam z radaru, ale no nic się nie działo w tym czasie. Także co się działo, gdy się nic nie działo?
Czekaliśmy, aż się uruchomimy. Tak naprawdę ten czas pandemii chyba każdy jakoś tak wewnętrznie przeżył i we własnych ścianach, czy na własnym podwórku. Oczywiście praca muzyczna była obecna chyba u każdego z nas. Natomiast bardziej tutaj się skupiliśmy na tym, żeby właśnie dograć te rzeczy potrzebne i zająć się edycją, miksem, żeby wreszcie coś. No to był dobry moment, żeby skończyć materiał, ten nagrywany materiał. No i jest, już powoli będziemy go prezentować Państwu.
Tak naprawdę to tylko pozory były, że nic się nie działo, bo my usilnie nad tą płytą pracowaliśmy. Trwało to przede wszystkim dlatego tak długo, że bardzo trudno nam było znaleźć człowieka odpowiedzialnego za ostateczny kształt brzmienia też całości. Chcieliśmy przenieść całą tą energię koncertową, tą, która daje nam przede wszystkim bardzo dużo fanu we wspólnym muzykowaniu. Problem pojawił się, jak zaczęliśmy składać, miksować materiał, to gdzieś tej energii dla nas zawsze brakowało w tym brzmieniu właśnie ostatecznym. Mieliśmy dużo różnych prób, łącznie z tym, że jak pandemia, która według mnie na okoliczność tego projektu stała się trochę błogosławieństwem, bo pojawiło się trochę więcej czasu, który można było przeznaczyć na to. Ja ze Szczepanem sami zaczęliśmy nagrywać, sami próbowaliśmy miksować, ucząc się tego rzemiosła. I tak naprawdę przygotowaliśmy, można powiedzieć, 90% brzmieniowo tego materiału, co pod koniec pomógł nam właściwie skończyć Michał Kupicz, za co bardzo mu dziękujemy. Świetny realizator z Warszawy, który też jest odpowiedzialny za mnóstwo świetnych projektów, szczególnie właśnie ze sceny takiej alternatywnej. I na sam koniec taki ostatni szlif, mastering materiału zrobił nam Rafał Smoleń, którego właściwie nie trzeba reklamować, bo jest jednym z najlepszych i najciekawszych masteringowców chyba u nas w kraju i tworzy dla najlepszych. Więc jakby płyta w całości w końcu zabrzmiała tak, jak tego po prostu chcieliśmy.
Tak, mało tego, w tym czasie też powstała nawet fundacja. Łukasz założył fundację, w której to wydaliśmy tę płytę, więc dosyć kompleksowo ten czas posłużył do wystartowania Santa Barbary.
Fundacja jeszcze do tego powstała, no to faktycznie nie przespaliście tej pandemii, nie wyobcowaliście się po prostu, tylko widzisz, Eta, oni cały czas pracowali. Czy teraz im wybaczasz, czy jeszcze masz jakieś wątpliwości?
Ja to chciałam tylko usłyszeć, bo ja byłam przekonana o tym, że się dużo działo i tak, no, a także nie wybaczam, bo nie mam czego wybaczać, ale cieszę się, że jesteście ponownie z nami, no i nadchodzi płyta. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie tego miksu i masteringu, dotyczące tego, że osiągaliście jakieś brzmienie, które nie do końca było zadowalające i nie oddawało tego, jak live można posłuchać waszej muzyki, w którym obszarze to się działo, no bo wiemy, że wy do tworzenia muzy używacie syntów i macie całą kolekcję tego i jest to bardzo też wymagające brzmienie i wymagające instrumenty. Czy to chodzi o to, że to one jakby potrzebowały jakiejś specjalnej magicznej ręki, która wyciągnie to, co najlepsze przy miksie i przy masteringu?
To znaczy,
ja myślę, że w pewnym sensie to są zawsze schody. My akurat zaczęliśmy od tego, że materiał był przygotowany na koncerty. Nie myśleliśmy wtedy akurat o tym, żeby się rzucać i nagrywać wszystko, tylko zaczęliśmy od grania tych koncertów i później czekało nas zadanie, żeby to wszystko przełożyć na płytę. I myślę, że znakomita część artystów robi rzeczy odwrotnie i się mierzy z tymi schodami w drugą stronę, tak? Czyli coś, co jest wyedytowane, przygotowane jakby do słuchania na albumie, powoduje pewne wyzwania, które trzeba przejść i problemy, które trzeba rozwiązać, żeby grać te rzeczy na żywo. No my mieliśmy akurat odwrotny tutaj proces zaszedł.
To znaczy, ja jeszcze dodam, mierzymy się z takim efektem trochę, że w ostatnich latach muzyka i to, co właściwie się produkuje, robi, też strasznie przyspieszyło i się przeobraziło. Jak my jeszcze zaczynaliśmy przygodę właśnie z rejestrowaniem tego materiału, to jeszcze było parę lat temu, nie wszystko w muzyce było tak eklektyczne, mam wrażenie, jak teraz. I przede wszystkim wydaje mi się, że nasza polska scena muzyczna zawsze tak kroczy ten jeden krok z tyłu za tą, powiedzmy, zachodnią, w cudzysłowie, muzyką. Nam po prostu, kiedy my, wiadomo, mieliśmy jakieś swoje wyobrażenia, mówiąc szczerze, ja osobiście nie słucham zbyt wiele polskiej muzyki i te moje wzorce, no to są, powiedzmy, światowi gdzieś tam jacyś liderzy takiej sceny alternatywnej, którzy mają swój właściwie kolor wypracowany, język muzyczny i tak dalej. My z jednej strony, wiadomo, trudno powiedzieć, wzorowaliśmy się na kimś, bo mamy wiele, wiele tej inspiracji, natomiast przede wszystkim zależało nam na tym, żeby mieć swoje brzmienie. U nas w tych naszych produkcjach zawsze miałem wrażenie, że robimy czyjąś kalkę, jakiegoś czegoś, co już było. I wydaje mi się, że ta płyta to też jest takim efektem tych naszych właśnie wspólnych poszukiwań tego, jak to właśnie chcemy, żeby brzmiało, bo ona jest bardzo niekonwencjonalna. Każdy utwór właściwie jest inny. każdy materia każdego kawałka niesie za sobą inny ładunek emocjonalny, wyrazowy. Brzmieniowo jest bardzo dużo eksperymentów, a w tym wszystkim też zależało nam na tym, żeby ta muzyka, mówiąc kolokwialnie, kopała, nie była spłaszczona i pozbyta, wyzbyta jakiejś takiej właśnie energii, która daje nam przede wszystkim satysfakcję. No i to było po prostu dużo, dużo pracy, dużo poszukiwań. I nawet przy tych właśnie ostatecznych miksach to też było wiele dyskusji, wiele eksperymentów. No i tak jak mówiłem, no jakoś doszliśmy do tego punktu, który był dla nas i jest właściwie bardzo satysfakcjonujący.
Zakrzyknęliście wspólnie Eureka? Czy jak wyglądał ten moment? Nagle doszło do jakiejś epifanii?
To ciekawe, czy był taki moment, że uznaliśmy, że to jest skończone. Myślę, że też każdy artysta ma problem z tym, żeby uznać ten proces twórczy za zakończony, że tak, to jest to, co jest w ogóle finalne i chcielibyśmy to wydać. No u nas to trwało parę lat w ogóle, dopracowywanie tych aranży w taki jakiś naturalny sposób przy okazji spotkań i szykowania się do kolejnych koncertów. Myślę, że nie było jakiegoś takiego momentu wow i epifanii, ale był to proces, który po prostu trzeba było zakończyć w pewnym momencie i najlepszym do tego momentem właśnie był czas pandemii i ten czas, który się pojawił po prostu na te rzeczy, na które zawsze brakowało czasu, ponieważ ja i Łukasz jesteśmy zajęci też swoim działaniem jakimś takim indywidualnym i każdy jest na swojej ścieżce tutaj pracowania z muzyką i zawsze brakowało tego czasu, żeby usiąść i to skończyć. No, więc cieszymy się, że ten proces udało nam się zakończyć, choć wiadomo, że dłubać by się mogło jeszcze długo.
Tak, znaczy mi się wydaje, że to jest właściwie trudne. Mamy już, znaczy weszliśmy już na taki etap życiowy, że bardzo trudno byłoby podjąć takie ryzyko, rzucić wszystko i właśnie skończyć to, ponieważ każdy, wiadomo, ma swoje jakieś tam zobowiązania, jakąś ścieżkę też wypracowaną i no i to też był taki element, który troszkę jakby powodował, że trzeba było to tak rozłożyć w czasie.
Ale to chodziło o to, że nie macie jakby tak fizycznie tego czasu na to, żeby się spotkać i siąść nad tym materiałem, czy inne projekty muzyczne jakby wyczerpywały tą przestrzeń kreatywną, którą się ma, no bo to są różne obszary też, prawda, które czas jest jedną rzeczą, a siły do tego, żeby robić nową muzę, to jest inna rzecz. A czego wam tutaj zabrakło w tym okresie, kiedy jakieś przerwy Santa Barbara zaliczała.
Do tego kalendarza właśnie.
Myślę, że...
To znaczy...
Mieszkamy w różnych miejscach z Luką, we Wrocławiu, ja pod Warszawą i pod Częstochową. Tak dzielę to życie między dwa miejsca. I raz, żeby się spotkać, dwa, rodzina, trzy oczywiście i ja i Łukasz aktywnie udzielamy się jako kompozytorzy, czy to jeżeli chodzi o sztuki teatralne, czy inne zespoły. I może nie chodzi o wyczerpanie tej energii twórczej, tylko no właśnie to są kolejne rzeczy, które nam pochłaniały czas, a były takimi bieżączkami, które mają... Po prostu ktoś nam narzuca deadline'y i raczej musimy się zobowiązać do tego, żeby wykonać swoją pracę w określonym czasie, a wiadomo, że czasami najtrudniej jest być własnym szefem i myślę, że to się wszystko o to rozbijało.
Gdzie ten materiał może być grany? Bo jak sobie myślę o Santa Barbarze, no myślę o waszych numerach, to zastanawiam się, ja was pierwszy raz słyszałam na OFF Festiwalu, potem urodziny OFF Radia Kraków to były takie warunki bardziej koncertowe w klubie, ale jednak koncertowe, a nie takie stricte klubowe, a materiał przynajmniej po tym jednym numerze można powiedzieć, że no, powiedzieliście też o tym, że każdy numer będzie innym, więc trudno się czegoś po nim spodziewać, ale słychać, że jest tutaj taki potencjał też klubowy mocno w tej muzyce. Jak wy widzicie, nie wiem, przyszłe występy i spotkania z ludźmi przy tym materiale? W jakiej formule mogłoby to się odbywać?
Przede wszystkim kluby i festiwale, tak jak było do tej pory. Tak naprawdę ten właśnie czas, kiedy przedpandemiczny właściwie, zachłysnęliśmy się właśnie trochę graniem. Udało nam się właśnie zagrać na kilku fajnych festiwalach z OFF-em na czele, co było dla nas bardzo dużą nobilitacją wtedy. Mimo tego, że właściwie wszyscy się dziwili, że udało nam się obskoczyć właściwie, nie wiem, 4 czy 5 festiwali, mimo tego, że nie nagraliśmy płyty do tego momentu, a nasz zespół był znany tylko z jednego kawałka, który gdzieś tam krążył po internecie.
I krążył też dzisiaj po naszej antenie. Mówisz o tej live sesji z 2018 roku?
Tak.
No to też sobie posłuchałyśmy dzisiaj dla odświeżenia.
Od tego się wszystko zaczęło. I tak naprawdę zmierzaliśmy się trochę z tym, bo nie wiedzieliśmy, w jaką stronę to pójdzie. Właśnie dla mnie najważniejsze w tym zespole jest to, że ta muzyka daje nam po prostu wiele radości, takiego wspólnego obcowania z tą muzyką, bo my ze Szczepanem, jeszcze z Nikodemem, który jest tutaj na antenie nieobecny, to tak naprawdę od niepamiętnych czasów mieliśmy takie wspólne marzenie po prostu grania i nawet, żeby było śmiesznie, to takie pierwsze początki wspólnego zespołu, to jeszcze w głębokiej podstawówce, jeżeli nie wcześniej, robiliśmy, jak Szczepan kiedyś dostał dyktafon jako dziecko i wykorzystywaliśmy tą możliwość nagrywania. Wtedy to były głupoty, ale wiadomo, że...
A mieliście nazwę jakąś już gotową?
No, nazwy różne były.
Podaj jakąś.
Nie było coś takiego.
To jakie były? Jakie?
No mówi Szczepan.
Ants. Okej.
Tak. Ale tak, jeszcze Marek, mój brat, Marek Pospieszalski, który obecnie robi karierę wielkiego free jazzmana, z nami robił te wszystkie zabawy i tak naprawdę wtedy zakiełkowało właśnie to takie marzenie wspólnej twórczości. Później, wiadomo, szkoła muzyczna, liceum muzyczne, studia, zawsze się też wspólnie przewijaliśmy w tym środowisku, bo albo chodziliśmy razem do klasy, albo się spotykaliśmy na jakimś korytarzu, albo studiowaliśmy na jednej akademii. No ale też jak się pojawił właśnie moment, że nie wiem, czy Szczepan, czy Marek zaczęli grać też z różnymi innymi liderami, nagle się okazało, że właśnie takim najtrudniejszym elementem tych naszych wspólnych spotkań jest właśnie znalezienie tego czasu. Ale mieliśmy nawet kiedyś, to był, już nie pamiętam, który rok, bo się śmiejemy ze Szczepanem, że niedługo będziemy świętowali dziesięciolecie zespołu właśnie debiutancką płytą. Natomiast właśnie mieliśmy też jeszcze z Markiem możliwość, to był taki impuls, kiedy zaczęliśmy właśnie już pod szyldem Santa Barbara funkcjonować. Graliśmy na Wiankach w Krakowie, tylko to nie pamiętam, czy to był rok 16 czy
15? 16 chyba, tak.
16. Tak. Graliśmy na małym rynku, na scenie i wtedy właśnie, no pod ten koncert szykowaliśmy cały repertuar, który później się przeobraził w to, co robiliśmy później. To był taki fajny impuls.
A te numery, które ostatecznie wejdą w skład płyty, to są numery, które pamiętają jeszcze tamte czasy Santa Barbary zaczynającej dopiero, czyli tego 2016-2017 roku, czy to jest w ogóle coś nowego, co powstało ostatnio?
New One na przykład ma, czyli ta live sesja, którą puszczaliście dzisiaj, ma dokładnie chyba 2013 rok.
Taka, no, 10 lat.
Dyszka.
Ale ten numer będzie na płycie?
Tak, tak.
Też będzie, tak.
Cudownie. Będzie można go posłuchać gdzie indziej niż na, w sensie poza YouTube'em, bo on tylko tam jest dostępny na razie, gdyby ktoś miał ochotę posłuchać. Okej, czyli no to pewnie są numery, które zgromadziliście na przestrzeni tych wszystkich lat działalności Santa Barbary.
Ja myślę, że to jest ułamek. Tak. W pewien sposób jest to ułamek w ogóle tego, co gdzieś tam mamy w zanadrzu. I no, w sumie mamy w pewnego rodzaju komfort, że w zasadzie do następnych albumów, które planujemy, które bardzo byśmy chcieli popełnić, że się tak wyrażę, no mamy takie źródełko, z którego możemy tylko wyciągać i rzeczy dopracowywać. I też jesteśmy bardzo ciekawi, jak te numery w trakcie pracy nad nimi będą się przeobrażały, więc proces się zacznie.
To brzmi jak, no właśnie, i teraz bardzo ładny bridge mi tutaj zrobiłeś, bo ja chciałam wspomnieć troszeczkę, nawiązując do naszej, waszej nazwy, taką małą dygresję tutaj zrobić. Bardzo, bardzo daleko idącą, ale w sumie bardzo powiązaną. Czy znacie taki profil w social mediach jak Barbara Santana?
Chyba nie, ja nie.
Polecam.
Ja też nie znam.
Strasznie creepolski profil, no i właśnie troszeczkę o wymianie energii i różnych takich rzeczach.
A on jest jakiś popularny bardzo?
Wiesz co, zaraz ci powiem, jak popularny. 5-6 tysięcy. Bardzo jest to creepy. Więc generalnie od razu, jak sobie tak skleiłam, myślę sobie, cały czas sobie tak myślałam, Santa Barbara, Santa Barbara.
Ej, słuchajcie, ale tutaj w ogóle jest też takie zdjęcie w tle i piękne hasło, które może być wartościowym drogowskazem dla nas wszystkich. Przez proces rozpadu przechodzi się tylko raz.
Dokładnie. Kochani, polecam wam tę przedziwną stronę. No i właśnie te słowa o procesie, o energii, tak mi tą Barbarę Santanę tutaj na myśl przywiodły, a od razu spytam, to skoro nie kojarzycie Barbary Santany, zresztą ten profil pojawił się parę ładnych lat po tym, jak już Santa Barbara zaczęła funkcjonować, to powiedzcie, skąd taka nazwa? No bo czemu nie zapytam, jak zapytam?
Śmieszna właśnie historia. Znaczy śmieszna, nieśmieszna.
Okaże się.
Kiedy pojawiła się ta nazwa, w otoczeniu było bardzo dużo Barbar. A tak naprawdę w otoczeniu Szczepana może powiedzieć najwięcej. Ale to taki taka mała tutaj. Ale nie no, śmieję się, bo tak, Szczepana mama, tak? Barbara, mam kuzynkę, mamy bliską, Barbarę. Akurat mówię, tych basz było sporo, ale tak naprawdę...
Teraz jeszcze szwagierkę, tak.
Tak. Ta Santa Barbara to jest tak naprawdę takie trochę nawiązanie do kolebki naszego, właściwie naszych muzycznych początków. Bo my wywodzimy się z Częstochowy, z rodziny, właściwie gdzie to pierwsze pokolenie całe się wychowywało przy parafii właśnie Kościoła Świętej Barbary w Częstochowie. I tam mieszkali nasi dziadkowie. Kiedy my byliśmy właśnie takimi dzieciakami, to po prostu zawsze przy okazji jakichś świąt rodzinnych czy też innych spotykaliśmy się po prostu wspólnie wszyscy. I tam też pojawiały się właśnie takie pierwsze elementy takiego wspólnego muzykowania, gdzie nasi rodzice przy instrumentach, właśnie my jako dzieciaki zaczynaliśmy tą naszą właściwie przygodę. I jakby ta zbieżność tej nazwy z tymi ludźmi, to wszystko tak jakby się w tamtym momencie złożyło i tą nazwę... Właśnie zaproponował
Marek.
Mój brat. Tak, Marek. Tak,
Marek wpadł na to i od razu nam też zatrybiło.
Szczególnie, że wbrew pozorom nie jest tak prosto wymyślić nazwę dla zespołu. Też jakby, już nie pamiętam nawet, jakie były inne opcje, ale nie chcieliśmy się nazywać po prostu
łącząc
zespołu. Tak.
Nie chcieliśmy
nazwiska jakby wklejać w tą nazwę, robić jakichś kwartetów, kwintetów, triów i tak dalej. I jakoś to tak nam się no po prostu spodobało.
To była taka miejscowa, która nas łączyła od naszego zarania, można powiedzieć.
Tak.
Santa
ulica
Barbara.
Świętej Barbary. Tak.
Ładne, nie? Mhm. Proszę.
A może nam przyjdzie kiedyś zagrać w Santa Barbara w Kalifornii?
Albo na przykład na ulicy Świętej Barbary, słuchajcie.
W Częstochowie.
W Częstochowie. O,
też zrobimy.
Po ale co gdzieś powiem, za wielką taki, wodę?
Taki mały właśnie jeszcze tutaj a propos Santa Barbary. Jak Rafał Smoleń, nasz masteringowiec, robił właśnie ostateczny mastering płyty, mieszkał wtedy jeszcze w Los Angeles i ja właśnie się śmiałem, jak wysłał mi te ostatnie miksy, a niezależnie gdzieś tam na jego Instagramie właśnie taka tablica gdzieś tam, że właśnie był w Santa Barbara, nie wiem, bo to, czy tam wypoczywał, czy coś. I sobie tak to śmiesznie poskładałem, że tak poszukiwaliśmy właśnie tego ostatecznego brzmienia i właśnie nieopodal tej Santa Barbary płyta została zmasteringowana.
Bardzo ciekawe też.
Też mam takie wrażenie, że ta nazwa Santa Barbara jest taką... ona jest bardzo miła dla ucha, ona tak płynie ciekawie i ma to R, ale ma to też Santa, która jest taką zapowiedzią tej Barbary i mi się to po prostu klei też z muzyką, którą pokazujecie światu, więc na różnych płaszczyznach Santa Barbara jest do przyjęcia.
Spójna.
Tak klei. Jest. Klei się. Pytamy teraz na sam koniec rozmowy o konkrety, to znaczy my sobie jeszcze raz posłuchamy numeru Disco, który poleciał przed wywiadem, ale też dla tych osób, które dołączyły w trakcie wywiadu, żeby i one posłuchały singla zapowiadającego płytę, ale kiedy ta płyta? Jakie są konkretnie plany? Po drugie też, kiedy jakiś koncert, zwłaszcza w Krakowie?
No to słuchajcie, już wam wszystko
no.
powiem. Bo tak naprawdę wszystko już jest właściwie jasne.
Ja też się dowiem.
Płyta oficjalnie wychodzi na przełomie lutego i marca. I w tym czasie też planujemy zagrać kilka koncertów związanych z promocją. Do tego czasu sukcesywnie wypuszczamy co miesiąc jakiegoś singla lub dwa. I także najbliższy czas będzie obfitował oczywiście w niespodzianki płynące od nas. No i tyle. Wszystko jest zrobione. Płyta jest wytłoczona. Czekamy tylko na odpowiedni moment, żeby to wszystko po prostu rozdysponować.
Jakie ładne słowo.
Jest wytłoczona, to znaczy będzie dostępna w jakim, na jakim nośniku? Na CD czy też jakieś winyle na przykład planujecie?
Słuchajcie, mamy kasety i winyle. Stwierdziliśmy, że płyta CD to już jest trochę przeżytek. Mm-hmm. I oczywiście niektórzy ludzie lubią pewnie, ale...
Nie to co kasety. Ja
z własnego doświadczenia... jakby teraz, nie wiem, może przyjdzie znowu renesans na płyty kompaktowe. Teraz wydaje mi się, że to jest trochę zaśmiecanie świata, bo i tak wszyscy słuchają muzyki cyfrowej z platform streamingowych, a to, co my zrobiliśmy, no to jest jakby czysty analog.
Kolekcjonerska ilość kaset
Czyli... Tak, czyli właściwie to brzmienie, które będziemy rozdysponowywać właśnie na płytach i kasetach, co mi się bardzo podoba, też będzie uzależnione od odtwarzacza, bo każdy tam, nie wiem, kaseciak czy winyl ma swoją charakterystykę przenoszenia tego brzmienia i my też tak naprawdę inspirowaliśmy się dużo takimi trochę brudnymi brzmieniami, trochę właśnie takimi analogami. Nasza kolekcja instrumentów też się opiera na nie zawsze odpowiednio działające stare maszyny. Mimo tego, że się posiłkujemy trochę też, wiadomo, emulatorami, to jednak to takie podstawa tego brzmienia cała jest zbudowana na analogach. Wystrzegamy się cyfrowych, nowoczesnych syntezatorów i uciekamy jakby w tą taką prawdziwą, żywą elektronikę, nie tą sztuczną, komputerową. I jakby ta płyta ostatecznie też jest takim ukłonem właśnie, że to ma właśnie tak brzmieć to ma być żywa muzyka, nie plastik, który jest wszechobecny.
Ale wiesz co, na przykład mówisz o... Ja wejdę jeszcze w małą dyskusję na sam koniec, mam nadzieję, że mówisz o tym, że wasze inspiracje to jest między innymi James Blake, który generalnie ma zero wspólnego z żywym instrumentem. Ale no, jego muzyka, jego proces twórczości to jest bardzo syntetyczne brzmienie elektroniki.
No dobrze, ale James Blake, nie wiem jak dzisiaj, na dzień dzisiejszy komponuje, ale pierwsza płyta i jakby sposób budowania harmonii, tych jego myśli kompozycyjnych, wszystko było z jednej strony wynikało z takiej muzyki gospelowej, gdzie siedział przy pianinie czy fortepianie i jakby mnie się, znaczy znając w ogóle też nasze jakby ścieżki poszukiwania brzmień, wszystko powstaje zazwyczaj przy tym prawdziwym starym pianinie czy fortepianie. Dopiero później się nadaje tego koloru. I owszem, on tworzy elektronikę, natomiast wydaje mi się, że no nawet kwestie tych syntezatorów, no bo musimy rozróżnić syntezatory analogowe od virtual analogów, czyli tych wszystkich innych kombajnów, które po prostu operują cyfrową emulacją fali brzmieniowej i oczywiście brzmienie można ukręcić podobne, często nawet wydaje się takie samo, ale jakby on bierze się z czego innego. My na przykład też fajnych kilku zabiegów robiliśmy na płycie, gdzie nagrywaliśmy na przykład akustycznie pianino u Szczepana w domu i przepuszczaliśmy je przez prawdziwe rolandowskie Space Echo, które Szczepan przywiózł kiedyś z Japonii i nagle się okazało, że znaczy, tego nie da się osiągnąć cyfrowo. Oczywiście jak już się ma to brzmienie, można spróbować poprzez cyfrowe zabawki je skopiować, jak już wiadomo co i jak, ale nie zastąpi to na pewno tego fizycznego obcowania z tymi potencjometrami, z tym ciepłem wstęgowych mikrofonów na przykład, które dały to źródło tego dźwięku, więc
myślisz, że
na pewno jest inne pole eksploracji brzmienia.
Myślisz, że to chyba kwestia bardziej, czy wierzysz w to, że jakby to wszystko, o czym opowiadasz, czyli takie zaplecze, które jest dla was bardzo istotne, z tego co widzę, będzie też istotne dla słuchacza tej płyty? Czy ono będzie dla niego wyczuwalne?
To znaczy, mnie chodzi o to, że to daje dla nas przede wszystkim niesamowitą inspirację. Taką, której nie da się osiągnąć właśnie z obcowania takimi cyfrowymi po prostu
Jest istotne w kontekście samego procesu twórczego. Po prostu też inaczej się wtedy płynie, robiąc te rzeczy. Ja myślę, że dla słuchacza głównie tej audycji będzie to wyczuwalne, ponieważ będzie to pewnego rodzaju sugestia. A tak myślę, że może nie tak zupełnie koniecznie.
Tak, ale właśnie chodzi o ten proces, o proces twórczy. Mnie na przykład, jeżeli muszę coś skomponować, zawsze siadam do pianina i potem dopiero staram się to przełożyć na właśnie te cyfrowe kolorowanie. Oczywiście mamy mnóstwo narzędzi, mnóstwo możliwości, mnóstwo programów, ale też jak się spotykamy właśnie razem ze Szczepanem czy Nikodemem, to ten impuls właśnie wszystko omikrofonowujemy, podpinamy do jednego miksera, te wszystkie... Ostatnio właśnie zrobiliśmy sobie taką fajną sesję, gdzie wszystko nagłośniliśmy, co się dało. Nie pamiętam, czy to było około 30 śladów. W jednym pokoju siedzieliśmy, ustawiliśmy wielki subwoofer i mogliśmy jakby fizycznie doświadczać tego brzmienia i te nocne jam session dawało nam tyle satysfakcji i frajdy. I to właśnie
chcemy też... Na urodzinach off-radio.
To była piękna klamra naszej rozmowy.
Zgadzam się.
Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Czekamy oczywiście na kolejne wasze single. Tak jak obiecaliście, co miesiąc zaglądamy, zwłaszcza na Facebook i na Instagram.
Zapraszamy.
Gdzie na Instagramie Warto dodać, że nie jesteście Santa Barbarą, tylko Synt Barbarą. Prawda?
Tak, niestety nazwa była zajęta przez jakiegoś
fana. Przez jakieś miasto.
Butów.
Tego fana.
Nie, ktoś tam, widziałem, konto jest zajęte. Mm-hmm. Trzeba było na prędkości coś wykombinować. Jest synth Barbara.
Tak jest, więc w ten sposób można was tam znaleźć. No i oczywiście płyta, przyszły rok i koncerty, na to również czekamy. A naszymi gośćmi na antenie Radia Kraków byli Łukasz i Szczepan Pospieszalcy. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękujemy. Dzięki wielkie, do usłyszenia i do zobaczenia.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.